Drogie siostry, drodzy bracia, kończymy dniem dzisiejszym czas odwiedzin kolędowych. Niech więc będzie mi wolno pochylić się nad tym minionym czasem, próbując dokonać pewnego podsumowania, co oczywiście nie jest proste ze względu na tę wielość rozmów, spotkań, poruszonych tematów. Pragnę najpierw podziękować za wszystkie chwile tych krótkich, siłą rzeczy, krótkich spotkań, modlitw, rozmowy, za tę otwartość domów, które wyrażają równocześnie otwartość też i naszego serca na sprawy Boże, nie tylko na nas, na księdza konkretnego, ale jakoś na Boże błogosławieństwo, na obecność Boga w naszym codziennym życiu. Za to z serca dziękuję. Tak naprawdę odwiedziny kolędowe są nam nakazane poprzez prawo kanoniczne. Czytamy tam, że pragnąc dobrze wypełniać funkcję pasterza, proboszcz winien osobiście czy przez wikariuszy starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza w niepokojach i smutku, oraz umacniać ich w Panu, jak również, jeśli w czymś nie domagają, roztropnie ich korygując. Takie więc cele są dane odwiedzinom kolędowym. Jakie są więc te nasze troski wiernych? Jakie są nasze niepokoje i smutki? Spróbuję popatrzeć na to w takim kluczu trzech środowisk, w których się poruszamy na co dzień. Przede wszystkim to jest dom i rodzina, dalej praca, mówiąc szerzej, jakby życie takie społeczne, oraz oczywiście parafia i kościół. Zacznijmy od tego, co najważniejsze, od domu i rodziny. Dziękuję tym młodym małżeństwom, które mają dzisiaj odwagę stanąć na straży najbardziej fundamentalnych wartości, tych, które wydają się być oczywiste, ale rzeczywiście domagają się jakiegoś dania świadectwa o tym, że to jest ważne. Dziękuję tym małżonkom, którzy dają świadectwo wierności, obchodząc swoje kolejne, czasami piękne jubileusze małżeństwa. Myślę, że trzeba to docenić i jakoś rzeczywiście uznać, przyjąć i zobaczyć wartość tego świadectwa. Myślę też, że jednak, trzeba to powiedzieć wprost, że ogólny kierunek przemian związanych z rodziną, małżeństwem jest rzeczywiście niepokojący. Oddano w naszej parafii kilka nowych domów, kilka nowych klatek. Większość to oczywiście mieszkania zamieszkałe przez młodych ludzi, piękne mieszkania, nowe, w większości otwarte, by przynajmniej na początku je pobłogosławić, poświęcić. Ale nie licząc osób samotnych z różnych powodów, będąc już bodaj w trzeciej klatce, naliczyłem, że żyją w nich zaledwie 3 lub 4, się tak wyrażę, normalne małżeństwa. I z pewnym już lękiem zacząłem wchodzić do kolejnego mieszkania. Ulga przychodziła wtedy, gdy zauważyłem obrączki na ich rękach, a jeszcze bardziej, gdy wisiało jakieś ślubne zdjęcie na ścianie. I oczywiście dobrze się stało, że Sejm odrzucił zabójczą dla nas ustawę, jedną, drugą i trzecią, o tak zwanych związkach partnerskich. Bo pod tym pojęciem okazuje się, że mamy rozumieć także te nieformalne tak zwane związki, także i kobiety i mężczyzny. Pewnie dopiero za jakiś czas pojawi się inne rozumienie tego pojęcia związek partnerski. Tyle, że my tak naprawdę jakoś oddolnie zaczynamy przegrywać walkę o tę rzeczywistość. Pewnie większość z tych teraz przez nas odwiedzanych młodych ludzi zawrze małżeństwo i cywilne, może i kościelne, Ale co wymyślą kolejne pokolenia, którym ci młodzi ludzie przekażą życie? Na jakie pomysły oni wpadną? To jest źródłem owego niepokoju. Uświadamia nam to wszystko jakiś ogrom niezwykłej presji społecznej, która jest dziś wywierana na każdego człowieka, na wszystkich młodych ludzi. To dlatego tym, którzy mają odwagę bardzo jasno, stanowczo właściwie zrobić rzeczy normalne, to z tego powodu im dziękuję. Ten wpływ społeczeństwa, pewnych zwyczajów może być większy niż wychowanie w rodzinie, niż zasady wiary i moralności. Wczoraj usłyszałem koronny argument, ale nam jest z tym dobrze. Trudno z tym dyskutować. Pozwólcie, że do tego momentu wrócę za chwilę. Najpierw jednak przypatrzmy się kolejnej rzeczywistości, naszemu środowisku związanym z pracą i troską, które tu są rzeczywiście wielkie, a właściwie z brakiem tej pracy. Jak to wygląda od strony nas, zwykłych ludzi? Nie trzeba tłumaczyć. Odkrywamy, że konsekwencją jest ogromny odpływ ludzi młodych. Jeszcze tu są zameldowani, ale czy wrócą do naszego miasta? Gdy patrzymy na tę rzeczywistość zakładów pracy, dochodzimy do wniosku, że właściwie można zniszczyć wszystko. Nawet największe i najlepiej prosperujące zakłady, które wydawały nam się jeszcze jakiś czas temu nie do ruszenia, bezkonkurencyjne. I dzieje się tak wtedy, gdy coś podzielimy, rozprzedamy, damy w ręce tych, którzy już nie myślą lokalnie o dobru wspólnym. Mamy mnóstwo takich dowodów na to. I myślę, że nie jest to tylko kwestia kryzysu gospodarczego. Niejednokrotnie jest to owoc kryzysu wartości i moralności. Da się jeszcze w tych czasach usłyszeć zdanie: nasz prezes umie zarządzać, umie liczyć, umie zainwestować. My nie boimy się o pracę. Boimy się, gdy on przejdzie na emeryturę. Kto przyjdzie jako następny i co zrobi? Może wydaje nam się, że nie mamy na to wszystko wpływu. Rzeczywiście, to nie my decydujemy, nie my ogłaszamy przetargi, nie my obracamy tym majątkiem. Ale przyjdzie czas kolejnych wyborów, które przekładają się potem na to, kto podejmuje te decyzje. I od nas też rzeczywiście coś naprawdę zależy. Czy te nasze wybory wtedy będą przemyślane, mądre, roztropne? Jak ta sama rzeczywistość wygląda od strony pracodawcy, z którymi też się spotykamy niejednokrotnie? Proszę księdza, dziś ciężko znaleźć dobrego pracownika. Przyjdą, porobią kilka dni, dadzą do zrozumienia, że im się wszystko należy. Co myśleć o młodym człowieku, to jest konkret, o młodym człowieku, któremu dano szansę, mógł się przez kilka lat wyszkolić na, owszem, trudne stanowisko, wymagające, ale i odpowiedzialne. Dano mu szansę, ale ono po kilku dniach stwierdził, że on za takie pieniądze, tu padła konkretna kwota, która w moich oczach nie jest najniższą, za takie pieniądze on pracować nie będzie. Pewnie, że w przeliczeniu z euro to większość z nas wypada kiepsko. Nie jeden młody człowiek, który ukończył najkrótsze szkoły, najkrócej trwające, by szybko wyjechać na zachód, może się chyba każdemu z nas zaśmiać w twarz, a zwłaszcza swym nawet i starszym kolegom po wieloletnich studiach i powiedzieć: słuchaj stary, nie bądź głupi. Tylko czy o to wszystko chodzi? A może jest tak, że najlepszym kandydatem na dyrektora czy prezesa jakiejś spółki będzie ten, kto potrafił najpierw stać przy przysłowiowej łopacie, ale ponieważ robił to dobrze, został majstrem, a będąc dobrym majstrem, został kierownikiem i zna tak naprawdę cały zakład od podszewki i będzie potrafił nim zarządzać mądrze i roztropnie. Tylko że to jest długa droga. Kto z pokolenia rodziców, naszych rodziców albo tu obecnych, tego co najmniej średniego pokolenia, dorobił się wszystkiego od razu? Kto miał łatwy start? Często zauważamy, młodym nie jest łatwo. A tym dziś starszym, którzy kiedyś byli młodzi, było łatwo? I tu chcę nawiązać do tej zawieszonej przede mną przed chwilą myśli dotyczącej także sytuacji rodzinnych i domowych. Bo być może chodzi o ten sam mechanizm, który czasami jest być może dla nas zgubny. Świat mianowicie wywindował wokół nas standardy życia do naprawdę wysokich poziomów. Sztab ludzi pracuje nad tym, by zaproponować nam coś coraz lepszego, nowego. Lepszy telewizor plazmowy, cyfrowy, wielocalowy, na razie w 3D, pewnie będzie za jakiś czas i w 5D. I to dotyczy każdej dziedziny naszego życia. Czy ktoś z nas dziś wyobraża sobie wesele, które odprawia się w domu, takim zwykłym mieszkaniu, w bloku, po przeproszeniu sąsiadów, że dzisiejsza noc może będzie głośniejsza, ale będzie wesele. Oni to zrozumieją. Czy ktoś wyobraża sobie takie wesele w domu pożyczonym od cioci, bo tam jest o jeden pokój więcej, przy muzyce z magnetofonu? Potem wynajmowali, tu mam na myśli bardzo konkretny przykład bliskimi, jedno i drugie małe mieszkanko. Potem ktoś im załatwił franie na talony. Frania to taki rodzaj pralki, kto nie pamięta, by można było prać pierwsze pieluchy. Dziś mają, owszem, duży telewizor, dom niemały, nawet domek w górach. On jest lekarzem, ona prawnikiem. Tylko że oni potrzebowali na to 25 lat życia i niedawno odprawiałem dla nich jubileuszową mszę świętą, w jubileusz ich małżeństwa, bo od tego zaczęli. Proszę mnie zrozumieć dobrze, ale my dzisiaj rzeczywiście jesteśmy jakby otoczeni takim światem od początku. Na jednej z kolęd odbyła się ciekawa rozmowa, na pozór taka wesoła i śmieszna. Dziecko miało pójść do szkoły. I to jeszcze przedszkolne dziecko prosi mamę, kupisz mi komórkę? Wtedy bardzo roztropnie i mądrze ta mama zaczęła tłumaczyć, ale nie jest ci potrzebna. To przynajmniej MP3. Ale nie potrzebujesz tego. Ale Ania ma. I to jest koronny argument w oczach od najmłodszego czasu. W takim świecie żyjemy. Chciejmy to zrozumieć dobrze. Każdy ma prawo dążyć do wszelkich dóbr, bo są dobre, jak nazwa wskazuje. Każdy ma prawo decydować o swoim życiu i wybierać. Tylko żeby w tym wszystkim nie utracić tego, co jest fundamentem. Mówiąc krótko, by w tym wszystkim po prostu nie zwariować. Bo czasem na kartach mamy takie kolędowe, by łatwiej nam było wszystko planować i jakoś to ogarnąć. Czasem na tych kartach czynimy sobie, może w ramach tej roztropnej korekty, o której mówiło prawo kanoniczne, drobne adnotacje. Myślą o ślubie. Za rok, niby planują za 2 lata. Po 2 latach rozmawiałem bez sensu. A potem czasami, gdy w tych miejscach, gdzie odnotowujemy sobie, czy kolęda była, czy nie, piszemy już z roku na rok, że tej kolędy nie było. Więc albo się przeprowadzili do nowego, rzecz jasna lepszego mieszkania i się ciągle dorabiają, albo być może już utracili tę więź z Kościołem, wyrażaną chociażby w tym spotkaniu z księdzem. No bo ileż razy idzie tłumaczyć się z tego wszystkiego, że my ciągle się dorabiamy. To te dwa wymiary, rodzinny, związany z życiem zawodowym, społecznym, niezwykle ważne i istotne. Jest jeszcze ten związany z życiem naszym wspólnotowym, kościelnym. Tutaj było wiele różnych myśli, uwag, także słów wdzięczności, za co dziękujemy. Często te uwagi są ze sobą wprost sprzeczne. Jednym jest za ciepło, drugim za zimno i trudno coś tu zmienić. Ale niejednokrotnie te uwagi dotyczyły też chociażby naszej liturgii, a zwłaszcza śpiewu. Czasami ktoś był gdzieś w jakimś kościele, na wiosce i mówi: proszę księdza, tam to śpiewają, nie dałoby się coś z tym zrobić. Wielu próbowało nawet odkryć jakieś powody naszego, zauważmy to, może nawet i kiepskiego śpiewu. Za dużo nowych pieśni, za wysoko, za nisko, zbyt nowa droga do nieba, za stara. Ale myślę, że nie tu leży powód tego, rzeczywiście nie najlepszego może śpiewu. Gdy stanie się tutaj przy ambonie, chociażby na początku mszy świętej, to można zauważyć, że tak naprawdę wielu z nas stoi i milczy, i ust nie otworzy. Trochę tak jak na koncercie czy operetce, tyle że liturgia to jest nasze wspólne dzieło. I nie chodzi o to, czy potrafimy śpiewać lepiej czy gorzej. Jeżeli na wiosce jest lepszy śpiew, to nie z powodu starej drogi do nieba czy bardziej znanych pieśni, tylko z powodu zapewne większego naszego zaangażowania w ten śpiew. Bo to się samo nie zrobi. Jeśli wczoraj kilkunastoosobowy chór w ramach wczorajszych koncertów potrafił wypełnić muzyką tę przestrzeń naszego kościoła, to cóż dopiero wtedy, gdy jest nas tutaj kilkuset albo gdy jest pełny kościół 1000 osób. Tylko musimy tego, siostry i bracia, chcieć. Więc spróbujmy. Może dzisiaj w dalszej części liturgii będzie nam przewodniczył także zespół i rzeczywiście niektórych pieśni może nie będziemy znali. Ale spróbujmy przyłożyć się ku naszej własnej uciesze do tego zaangażowania w śpiew. Raz jeszcze z serca dziękuję za te wszystkie spotkania. Jeśli towarzyszyła im jakaś ofiara, co nie jest nigdy żadną koniecznością ani obowiązkiem, ani nie trzeba się tłumaczyć, że czekamy dopiero na rentę czy emeryturę. Jeśli temu towarzyszyła ofiara, to jesteśmy wdzięczni. Myślę, że już za niedługo będziemy widzieć owoce tych ofiar dosłownie na, może nie dniach, ale w najbliższym jednym, drugim tygodniu będą nowe drzwi w zakrystii. Już się produkują, że tak powiem, nowe schody pod wieżę, na wiosnę będą wybudowane. To wszystko owoc tych ofiar i za to z serca rzecz jasna dziękuję, bo to pozostanie w naszej wspólnocie tutaj już na zawsze. Za wszystkie te spotkania dziękuję, te trudne sprawy, bolesne, związane z wypadkami, chorobami, chcemy powierzać dobremu Bogu w naszej modlitwie. Wszystkim zaś niech dobry Bóg obficie błogosławi. Amen.